Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest dr Rafał Wiśniowski. Witam serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam serdecznie pana.
Spotkaliśmy się w nietypowym tutaj temacie, czyli dlaczego BHP. I zaprosiłem pana, bo jest pan nie dość, że absolwentem naszej szkoły, to jeszcze czynnym BHP-owcem, który rozwija się w tej dziedzinie i cały czas pewnie pogłębia swoją wiedzę. Moje pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle wybrał pan BHP jako drogę nauczania i rozwoju jednocześnie.
Moja kariera zawodowa zaczęła się na zasadzie w straży pożarnej. W straży pożarnej poszedłem pracować na kopalnię. Zaczynałem jako pracownik fizyczny. Przez kilka lat pracowałem jako pracownik fizyczny. I gdzieś moja kariera zawodowa pokierowała się w tym kierunku, że poszczególne szczeble kariery zawodowej dozoru czy awansu były kierowane po linii maszynowej. Dlatego, że moje wykształcenie było wykształceniem mechanicznym, górniczym mechanicznym i ze stanowiska fizycznego awansowałem na dozór. W tamtych czasach jeszcze było kilka szczebli dozoru. Dozór niższy, średni, wyższy, zmieniając w tym samym czasie kopalnie, na których pracowałem. Praktycznie każdy awans wiązał się ze zmianą zakładu pracy. No i na którejś z kopalni pojawił się temat, czy bym nie chciał przejść do służb BHP, do działu BHP. Wiązało się to z uzupełnieniem wykształcenia, więc rozpocząłem studia BHP w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
No a były obawy wokół tego, jak w ogóle te studia się potoczą, czy się zdadzą, czy wszedł pan twardą tutaj stopą i nie zawahał się pan w tym wszystkim?
Nie zawahałem się, dlatego że miałem wsparcie z zakładu pracy, wsparcie finansowe, wsparcie merytoryczne, jak również wsparcie mojego szefostwa, tak, które naciskało mocno, żebym jednak nie zastanawiał się, rozpoczął studia i się skończył.
No właśnie, a jak ta droga w ogóle, bo mówił pan, że zaczynał pan jako pracownik fizyczny, a tutaj jednak studia i mimo wszystko ta decyzja została podjęta, że idziemy w tą drogę edukacji, tak?
Tak, decyzja została podjęta. Ja zaczynałem studia mając już funkcję dozoru wyższego, a więc nad sztygara na kopalni i z moim wykształceniem de facto moja ścieżka kariery rozwoju zawodowego kończyła się. Musiałem uzupełnić wykształcenie. Zostałem przeniesiony, tak jak mówiłem, do działu BHP, a więc musiały być to studia kierunkowe BHP. Rozpocząłem studia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy.
No a dlaczego akurat ta szkoła? To był przypadek, czy coś zaważyło w tamtych latach nad tym
wyborem? W tamtych latach zaważyła wygoda moja, tak, bo ja już mieszkałem wtedy w Katowicach i szukałem uczelni, która by była najbliżej mojego miejsca zamieszkania, która kształci w tym kierunku. Oczywiście gdzieś pod uwagę brałem AGH, brałem pod uwagę Politechnikę Gliwicką, ale wiązało się to z dojazdami, gdyż ja musiałem wiązać pracę zawodową i studiowanie. Ponadto w pracy zawodowej na kopalni również pracowałem w soboty i niedzielę. Gdzieś musiałem to wszystko połączyć, powiązać, a więc szukałem uczelni jako lokalizacyjnie najbliżej mojego miejsca zamieszkania.
Po tych paru latach, parunastu tak naprawdę, dlaczego BHP jest ważne?
Do czego? Dlaczego?
Dlaczego BHP jest ważne? Bo raczej jak się rozmawia ze znajomymi, którzy tam mówią, że dostali mandat od BHP-owca, czy tam znowu ten BHP-owiec, to ma się takie wrażenie, że to tacy strażnicy miejscy, którzy się czepiają wszystkiego, byleby się czepiać. A no tutaj nie ukrywajmy, jest to naprawdę jedna z ważniejszych części życia codziennego.
Zgadzam się. Często zdarza się w ten sposób na zakładach pracy, że BHP jest postrzegane w takim pejoratywnym oddźwięku, tak? Że jest to strażnik, który tylko wystawia mandaty i goni pracowników, żeby pracowali w właściwy sposób. Staram się przekazywać z doświadczenia zawodowego swoim studentom obecnie, żeby w takie metody wdrożyli w zakładzie pracy, tak przekonali swoje szefostwo, aby te służby BHP nie były postrzegane w ten sposób. Ja tłumaczę, że służby BHP, pracownicy służb BHP, jest to organ, który ma doradzać pracodawcy, jak organizować stanowiska pracy, proces pracy, aby ta praca była przyjazna i bezpieczna jednocześnie. Również, gdy rozmawiam ze studentami swojego doświadczenia zawodowego, wiele zależy od ludzi, tak? Od stosunku chociażby tych służb BHP, od szefostwa, od top managementu na zakładzie pracy, że takie czynniki właśnie wpływają w dużym stopniu na organizację i zarządzanie danym przedsiębiorstwem, również w tych sferach bezpieczeństwa i higieny pracy.
A co jest ciekawego w BHP, w studiowaniu? Jest w ogóle ciekawe?
Bezpieczeństwo i higiena pracy jest to bardzo obszerny przedmiot i de facto jest on uzależnione od specyfiki danego zakładu pracy, różnych branż, tak? Różnych branż gospodarki. I bardzo istotną sprawą jest, że pracując na danym zakładzie pracy, się dostosować do wymagań tego zakładu pracy. Inne wymagania będą w przemyśle chemicznym, inne w branży hutniczej, inne wśród strażaków. Dlatego tu istotne jest, żeby oprócz ogólnej wiedzy BHP, którą nabywamy na studiach podczas uczenia się, również nabyć tą wiedzę dedykowaną dla danej branży przemysłu. To jest dosyć istotne.
A jakie rozwiązania przez Pana wypracowane wdrożył Pan w życie w zakładach pracy? To jest bardzo interesujące dla mnie.
Wiele rozwiązań zostało wdrożonych w zakładzie pracy. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę pracowników. Nie można nawet, jeżeli pracownik w jakimś stopniu popełnił jakiś błąd, w jakimś stopniu gdzieś próbował ominąć przepisy zasady BHP, trzeba najpierw w pierwszej kolejności zastanowić się dlaczego. Jaki był powód jego działania? Czasami nawet do głowy nie przychodzi, dlaczego pracownik postąpił tak, a nie w inny sposób. Ale tutaj jakaś rozmowa z
pracownikiem... Jakie są najczęstsze właśnie wytłumaczenia takie, które sprawiają, że włos się jeży na głowie?
Wytłumaczeń jest wiele i czasami mówiłem, że chyba mnie już nic nie zaskoczy. A za każdym razem mnie zaskakiwało. Ale najczęściej są to różnego rodzaju sytuacje poza środowiskiem pracy, sytuacje domowe, tak? A bardzo często jest to po prostu lenistwo czy niechcieństwo.
No dobra, ale taki przykład, że ktoś na przykład, nie wiem, nie założył rękawicy albo kasku, to jak to tłumaczy?
Zapomniał. Aha. Nie wziął. Zapomniał wziąć z sobą rękawic na przykład, bo hełmu nie mógł zapomnieć. Albo bo zdjął, bo go coś zabolało, tak? Musiał się podrapać dla przykładu. No to później takie tłumaczenia naprawdę są, można powiedzieć, z przedszkola.
Jakie zazwyczaj są najczęstsze błędy w firmach, które pan odwiedza? Błędy do wypracowania, które już na pierwszy rzut oka można powiedzieć, żeby wprowadzić.
Najczęstsze błędy, które widzę, to właśnie to, co wspomnieliśmy na początku. Traktowanie służb BHP jako strażników. To jest największy błąd. Służby BHP powinny promować w różny sposób, korzystając z różnych narzędzi, promować właśnie bezpieczeństwo pracy, rozszerzać wiedzę pracowników na temat bezpieczeństwa pracy, ergonomii, zagrożeń, z którymi mają do czynienia i jak te zagrożenia wpływają na ich stan zdrowia, psychikę. To jest bardzo istotna sprawa. Powinni w różny sposób pokazywać również pracodawcy, że BHP może w inny sposób, że na BHP można zarobić, tak? Zaoszczędzić. Nawet kupując droższe maszyny, urządzenia w rozliczeniu długoterminowym, można wskazać, że przynosi to korzyści, wymierne korzyści.
Jakie wypadki najczęściej się zdarzają?
Statystycznie?
Tak, tak, tak.
Statystycznie to spotknięcie, poślizgnięcie się, upadek osób.
Czyli po prostu nieuwaga samego człowieka.
Tak, ale to wynika z różnych czynników i przesłanek. Jest to najczęstsza przyczyna wypadków zgodnie z Głównym Urzędem Statystycznym, gdzie mamy obowiązek zgłaszania każdego wypadku jego przyczyn zgodnie z kartą statystyczną wypadku. Ale ta przyczyna i te statystyki biorą się z wielu innych czynników. Chociażby z tego względu, że to jest najprostsze wytłumaczenie pracownika, że szedł, potknął się, pośliznął i upadł.
No a takie rzeczy zależne od zakładu, już nie typu potknięcie się, poślizgnięcie, chociaż to też jest pewnie niedopatrzenie często zakładu, ale mam tutaj na myśli, nie wiem, jakieś wadliwe maszyny, czy wjechanie wózkiem widłowym w kogoś.
Najczęstsza przyczyna, przyczyny wypadku leżą po stronie jednak osobowej. Tak?
Okay.
Bez względu na to, czy zawinił pracownik, czy przełożony, czy jeszcze inna osoba, bo nie dopatrzyła czegoś, chociażby stanu technicznego maszyny, urządzenia. Ale no, to jest najczęstsza przyczyna wypadku przy pracy, czyli te przyczyny osobowe.
A co na przestrzeni lat zmieniło się w nauczaniu o BHP i samym BHP? Pan patrzy po tych kilku latach.
Moim zdaniem większy nacisk właśnie jest teraz kładziony na nauczanie, że BHP nie jest tym dozorcą, że BHP powinno się rozwijać, że wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy jest dosyć olbrzymia. W innych, niektórych państwach są to dwie działki. Jest działka bezpieczeństwa pracy, jest działka higieny pracy. W ogóle zostało to rozdzielone ze względu na zakres przepisów, dosyć olbrzymi zakres przepisów normujących tę dziedzinę pracy i normujących ich do uwarunkowań gospodarczych, uwarunkowań w danych branżach przemysłowych. Innymi przepisami rządzi się na przykład górnictwo, przemysł ciężki, hutnictwo, innymi przepisami przemysł morski. To też należy mieć na względzie, dlatego mówię, jest to dosyć wymagająca branża, jeżeli mówimy tutaj o wiedzy, którą należy posiąść, przyswoić i jeszcze potrafić potrafić przekazać innym i zastosować.
Jest pan tak naprawdę po dwóch wizytach. Jedna była teraz niedawno w kopalni, natomiast jakoś koło miesiąca temu, dwóch, był pan w stoczni. I jakby mógł pan opowiedzieć w ogóle, czym się różni właśnie praca BHP-owca na tych dwóch szczeblach, bo skoro pan teraz o tym powiedział, podejście.
Miałem taką możliwość zaprezentowania studentom różnych dziedzin gospodarki, polskiej gospodarki. Z jednej strony mamy przemysł stoczniowy, z drugiej strony górnictwo. Górnictwo co prawda jest mi bliższe, bo tak jak mówiliśmy, lata pracowałem w kopalni. Znowu przemysł stoczniowy dla mnie był czymś nowym, tak? Tutaj na wizycie ze studentami w stoczni, remontowej stoczni gdańskiej, poznaliśmy inną branżę, inne zagrożenia, inne bariery, które wiązały się z wykonywaniem prac. Idąc, zjeżdżając ze mną na kopalnię, druga strona bajki, tak? Inne zagrożenia, zagrożenia naturalne przede wszystkim, które dominują w górnictwie, no i zagrożenia techniczne i ograniczenia przede wszystkim przestrzenne, czyli mówimy tutaj o wyrobiskach górniczych.
No a w stoczni te zagrożenia naturalne też są? Pojawiają się jakieś, czy...
W stoczni zagrożenia naturalne to możemy mówić tutaj tylko o zagrożeniach atmosferycznych.
No tak? Właśnie, bo wiatr w momencie, w którym jakaś stal jest przez, nie wiem, dźwig, czy nie dźwig, jak to się tam nazywa, przykładana, czy transportowana, tak to nazwijmy, no to chyba w tym momencie jest zagrożenie atmosferyczne, nie wiem, deszcz, czy...
Tak, ale to nie mówimy wtedy o jakichś dynamicznych, tak, zmianach pogodowych, bo w Polsce raczej takich nie odnotowujemy, a jeżeli już są, to mamy alerty wcześniej, to wiemy, że konkretnych prac nie należy wykonywać. Dla przykładu w górnictwie te zagrożenia mogą się w sposób dynamiczny zmieniać. Jeżeli mówimy o zagrożeniach sejsmicznych, zagrożeniach tąpaniami, zagrożeniach wybuchem metanu czy pyłu węglowego, są to szybkie zdarzenia, które w czasie dynamicznie się zmieniają.
No dobra, ale mamy też niedawno przypadek, chyba to było pół roku temu czy rok temu, gdzie w Krakowie nagle na placu budowy zaczął się ostry wiatr porywisty, który sprawił, że dwa dźwigi, czy jeden dźwig, już nie pamiętam, zostały zwalone. Operator zginął, no i właśnie to jest chyba jednak taki dynamiczny zmiana pogody. Czy to jest z kolei znowu wpływ tego człowieka, który nie dopilnował, żeby odpowiednio ten dźwig zamontować?
W tych przypadkach myślę, że gdzieś zostało to zbagatelizowane, tak? Ta zmiana, nagła zmiana pogody. Moim zdaniem można było tego uniknąć.
Okej, tylko pytanie było, czy właśnie ta zmiana pogody, ten wiatr, to nie jest zmiana dynamiczna?
Nie śledziłem dokładnie zmiany w tym dniu pogody. Trudno mi się odnieść, w jakim przedziale czasowym doszło do tej zmiany pogody, tak? Czy operator, mistrz, czy osoba, kierownik budowy nie zauważył tego, że dynamicznie zmienia się pogoda, nie kazał wyłączyć maszyn i na przykład opuścić stanowisk pracy. Mówilibyśmy tylko wtedy o stratach technicznych, tak? Bo może by doszło też do przewrócenia tych dźwigów, ale nie mówilibyśmy wtedy o stratach tutaj, można powiedzieć, w ludziach.
A do czego najczęściej, jeżeli już wspomnieliśmy tą kopalnię, do jakich wypadków dochodzi najczęściej na kopalni?
Co ma pan przez to na myśli?
Które zdarzają się najczęściej, na co by muszą ludzie zwracać uwagę, bo mówi pan, że ten przemysł jest panu bliższy. Tego znowu z roli BHP-owca mam tutaj pytanie, na co ludzie nie zwracają uwagi, jakie błędy najczęściej popełniają, które skutkują tym, że zdarzają się wypadki?
No najczęściej jest to jakaś tam nieuwaga, tak? Nieuwaga podczas wykonywania pracy, pośpiech na stanowiskach pracy podczas wykonywania pracy. Zdarzają się czasami różne czynniki techniczne, na które również ma ten czynnik osobowy wpływ. Jednak ten pracownik ma wpływ, bo może inna służba nie dopilnowała, aby ta maszyna, to urządzenie było w odpowiednim stanie technicznym. Ja tutaj abstrahuję, nie mówię już o tych czynnikach naturalnych, na który w większości przypadków nie mamy wpływu, pomimo ciągłego monitoringu stanu stopnia czy stanu tych zagrożeń naturalnych. Najczęstszą przyczyną właśnie jest nieuwaga w górnictwie i pośpiech.
Okej, to by było na tyle. Moim gościem dzisiaj był dr Rafał Wiśniowski. Było mi bardzo miło.
Dziękuję bardzo.
No i do usłyszenia za tydzień.
Ale tutaj...